tak powiedzieć, że może wczoraj jeszcze tak sobie myślałem, z czym się tutaj dzisiaj z bratem podzielić. I taki miałem pomysł pierwszym, takim myślę moje, żeby dokończyć psalm ten 50, bo to tak i tak jest formą, bym powiedział, bardziej niż badania. Tym bardziej, że jest no, koniec naszego roku, należałoby te rzeczy pozakańczać. Ale potrafię wczoraj coś takiego, czyli brodercy nie chcę się przyznać, może to jest wstyd się przyznać, ale powie, że nie mogę ustalić, które to jest przykazanie nie kradnąć. Czy to jest siódme, czy to jest ósme? I które to jest?
Zawsze mówię, że siódme, ale
byłem tak nauczony, że siódme nie kradnie, że nie mogłem się od tego oderwać, że siódme to jest nie kradnie. I patrzę i wiem, czy znam wszystko to. To jest powiedziane, że jedne wyrzucili, dlatego przepytali, ale jak czytałem, że ósme jest nie kradnie, to jest nie. I dlatego, że to jest siła przyzwyczajeń. A myślę, że sobie jak sobie postanowiłem, że może te niektóre przykazania to sobie przypomnimy, braterstwo, może całą tą otoczkę, jak sobie przypomniałem z takich różnych wykładów, różne myśli, jak to były dawane te przykazania, czy braterstwo, oczywiście wiemy, że często jakbyśmy takie stawiali teraz pytanie, czy nas obowiązują te przykazania, to raczej bym powiedział, że by były dwie odpowiedzi, bo one często wie co są słyszane, wie co podajemy. I właśnie, a skądinąd bym powiedział, że myślimy jednakowo, ale różnie odpowiadamy. Dlatego może chciałbym, abyśmy troszeczkę na temat 10 przykazań nie wytłumaczyli, bo to jest rzecz niemożliwa, omówić 10 przykazań, że ten słowo wiecie, do każdego przykazania można mieć odrębny temat i jeszcze do końca nie wykorzystać. Ale ja chciałbym troszeczkę i historii, i jak to się stało. Wydaje mi się, że jeżeli, często zresztą to mówię, jeżeli chrześcijanie w swoim życiu powinni znać niektóre wersety. I to, co śpiewamy na zakończenie naszych nabożeń, te dwa fragmenty, no, że Bóg tak umiłował świat, to każdy z nas powinien pamiętać, że to jest Jana 3:16. Jak śpiewamy o tam brodzie Aaronowej, to jest psalm 133. Są takie niektóre wersety, które wyrwani w środku nocy powinniśmy pamiętać. Niektóre możemy nie pamiętać, ale niektóre musimy w latarstwo pamiętać, bo to jest, należy pamiętać. Tak samo bym powiedział, do takich wersetów, fragmentów Biblii należy zapis wiedzieć napisane o 10 przykazań, prawda? Powinniśmy pamiętać. I znajduje się to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 20. Bardzo prosto do zapamiętania. Wiemy, przykazanie to rozdział 20. Właśnie, czy nas obowiązują, czy je przestrzegamy, braterstwo? Czy przestrzegamy te 10 przykazań, czy one nas obowiązują, czy nas nie obowiązują, a mimo wszystko przestrzegamy? Właśnie na tym chciałbym, abyśmy się zatrzymali, jak również na temat historii i niektórych figur, które tam się wypełniały, typu wydarzeń, które mają dla nas pewne znaczenie, te różne takie myśli sobie chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli. Jak braterstwo pamiętają, po wyjściu Żydów z niewoli egipskiej, okres do udzielenia tych 10 przykazań to trwał około dni 50. Było na pewno dni 50, troszeczkę może później, ale 50 dni. W ciągu tej 50 dni Żydzi podróżowali z Egiptu do Góry Bożej Horeb. Często jest to mówione do Góry Bożej Synaj. Synaj to jest pasmo górskie, Horeb to jest szczególnie jedna góra, ta góra, która nas najbardziej braterstwo interesuje. W czasie wyjścia z Egiptu, takie najważniejsze wydarzenia i co jest w drugiej księdze Mojżeszowej opisane, to jako pierwsze było przejście przez Morze Czerwone. Dzisiaj to są nazywane jako jeziora słone. Jeziora słone, przez które Żydzi przeszli. Następne wydarzenie, takie bardzo istotne, to jest, kiedy przyszli do wód i one były niezdatne do picia, to było później te wody zostały przez Mojżesza ochłodzone, uczynione zdatne do picia, tak zwane wody Mara, jest zapisane w 15 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. Następny jakby etap i te wszystkie tutaj wydarzenia, proszę, ja je tylko wspomnę i nie będę omawiał, ale wiemy, że one mają bardzo figuralne znaczenie. Figuralne znaczenie w tym celu, nie żeby znać te figury, co one przedstawiają, tylko żeby się z tych figur nauczyć, co my możemy z tego skorzystać. I następnym braterstwo jest tak zwany odpoczynek, że Żydzi odpoczywali w cieniu 70 pal i przy 12 źródłach wód. To braterstwo, my wiemy, to ma w naszej podróży, taki górali podróży bardzo wielkie narzędzie, 12 takich źródeł, 70 pal. Bardzo szczególne, takie ciekawe, że 70 występuje i 12, ale na pewno wszyscy pamiętamy te tłumaczenia. Następne, Żydzi zapragnęło im się, to jest bardzo, no takie bym powiedział, normalne, chcieli jeść. I było danie manny. Danie manny bardzo, bardzo ważne wydarzenie w historii narodu żydowskiego, zapisane w rozdziale 16, w szczególności werset 14 i 15, może nawet powiem werset, odczytamy, że sobie to pisze. A gdy przestała padać rosa, oto okazało się na puszczy coś drobnego, okrągłego, drobnego jako szlon na ziemi. To gdy ujrzeli synowi Izraelcy, mówili jeden do drugiego: mam chór, bo nie wiedzieli, co było. I rzekł Mojżesz do nich: ten ci jest chleb, który się wam dał pan ku jedzeniu. Co to takiego jest? A man ku znaczy, bo później jest dosłowne tłumaczenie, to jest dar niebios, dar nieba. I to było, co Żydzi by mieli obowiązek zbierać w przeciągu dni 6, a 6 dnia mieli zbierać po prostu na 7, jakbyśmy powiedzieli, podwójną ilość. A co zebrali za dużo, to im się zepsuła. To wszystko, braterstwo, ma swoje znaczenie. I dla nas w naszym życiu często możemy nazbierać za dużo tej manny i też nam się weźmie i popsuje. Później się zastanawiamy po prostu dlaczego. Tam w życiu również podeszli, przeżyli pewien okres czasu, że nie było wody. I lud zapragnął wody, tak zwane wydarzenie u skały, gdzie Mojżesz uderza skałę i wyprowadza wodę, z którego Żydzi mogli skorzystać, a nie tylko Żydzi, ale i zwierzęta, dobytek, który się tam razem z nimi wyszło wszystko to z Egiptu. Wiemy, że to było pierwsze wydarzenie, może takie szczególne, w tym pierwszym okresie czasu narodu żydowskiego, bo jeszcze było jeszcze jedno uderzenie Mojżesza. Następna była taka historia zapisana w 17 rozdziale, to jest wszystko wydarzenie dodania przykazań. W 17 rozdziale, 10 wersetu, to mówi tak: uczynił Jozue, jak mu rozkazał Mojżesz, i stoczył bitwę z Amalekiem, a Mojżesz, Aaron i Hur wstąpili na wierzch pagórka. A gdy podnosił Mojżesz rękę swoją, przemagał Izrael, ale gdy opuszczał rękę swoją, przemagał Amalek. Ale ręce Mojżeszowe ociężałe były, wziąwszy tedy kamień, podłożył wodę i usiadł na nim, a Aaron i Hur podcierali ręce jego, jeden z jednej, drugi z drugiej strony, i nie ustały ręce jego aż do zajścia słońca. I to było powodem, że zwyciężył wtedy Izrael. A my wracając, bardzo często mówimy, że jeśli chcemy doprowadzić do zwycięstwa grzechem, z przeciwnościami, to musimy jeden drugiemu podnosić. To są wszystko takie obrazy, które mają pewne znaczenie. Następna wydarzenie to jest zapisane w 18. Może nie jest takie bardzo znamienne wydarzenie historyczne, ale w dziejach narodu żydowskiego jest bardzo ważne. To jest przyjście Jetra, świetla mojżeszowego, który gdy widział, co robił Mojżesz, powiedział, że ty robisz wspaniałą rzecz, ale ty w tej ciężkiej pracy to ty długo co? Nie wytrzymasz, że to jest na siły ludzkie, swoje i ludzi, kiedy czekają na radę, dlatego poradził mu, aby ustanowił ilu starszych?
70.
No tutaj liczba 70 starszych, tam występuje, gdzie jest, którzy by przekazywali mniejsze, nieistotne rady, problemy, sądy wydawali, a to było trudne, odnosili do Mojżesza, i kiedy Mojżesz mógł to rozwiązać, to rozwiązywał, stanowił prawo, bo Mojżesz był stanowiącym prawo, bardzo często wydawał prawo, nie zawsze pytał się Pana Boga, zresztą na to jest wiele dowodów, ale czasami, kiedy przy większości, może należy powiedzieć większości, kiedy nie wiedział, to się pytał Boga i Bóg mu bezpośrednio Mojżeszowi przekazywał to prawo. I to jest, braterstwo, zauważmy, bardzo taka, bym powiedział, odcinek czasu maleńki, ale historii bardzo dużo, bo cóż to jest 50 dni. w tym przeciągu czasu doszły do Burzy Bożej właśnie chore. I na tej Burze Bożej wiemy, że Bóg z narodem żydowskim zawarł z nimi przymierze. A symbolem zawarcia przymierza to było danie dwóch tablic, tych kamiennych, na których było spisane prawo tegoż przymierza. Zauważmy, było spisane prawo tego przymierza. To było, byśmy powiedzieli dzisiaj, że kodeks prawny został. Właśnie, zakon został spisany na dwóch tablicach i zauważmy, na jednej tablicy, to co rozumiemy, braterstwo, zostały spisane te wszelkie wymagania, które mówimy, które to jest człowiek winny Bogu. No, nie wszyscy dobrze wiemy, że pod tym względem istnieje bardzo wielka taka różnica zdań, że niektórzy uważają, że na jednej tablicy były 4 przykazania, niektórzy, że 5 i po prostu ile było na której. Ja bym powiedział, że my tego problemu nie jesteśmy dzisiaj w stanie rozwiązać. My możemy się przychylić do takiej czy innej myśli, ale w gruncie rzeczy w tym temacie to nie jest w ogóle rzeczą, bym powiedział, najważniejszą. Ale to jest ważne, że jedna tablica zawierała te wszystkie zobowiązania człowieka wobec Boga, a druga wobec ludzi. I te wszystkie tablice, te dwie tablice, były uczynione ręką Bożą. Dosłownie kształt tablic był wyciosany przez Pana Boga, jak również zapis był uczyniony przez Pana Boga. To jest bardzo istotne, bo później dojdziemy do takiego momentu, że przy drugich tablicach jest troszeczkę inaczej. I to wszystko ma jakieś tam znaczenie, które nasza społeczność, no, wydaje mi się, że posiada i rozumie. W 31 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, w 18 wersecie jest powiedziane takie słowa. I dał Pan Mojżeszowi, dokonawszy mowy z nim, na górze Synaj dwie tablice świadectwa. Tablice kamienne, pisane palcem Bożym. Mówi, że one były napisane palcem Bożym. Nawet mogę powiedzieć, że widziałem taki, zresztą wiem, że braterstwo też w większości chyba widzieli, ten film Historia Mojżesza. I tam jest bardzo ciekawe, to było pokazane, że były to na podstawie światła laserowego, było wypisywane. Być może coś takiego Bóg również użył jakiegoś takiej siły, która wypisała, bo jest powiedziane palcem Bożym. Nie uważamy na pewno, braterstwo, że to Bóg palec i zrobił to w ten sposób. Że jest to przenośna taka, żeby człowiek mógł to zrozumieć, a przede wszystkim, żeby nie powstała taka myśl, że to sobie Mojżesz tam coś napisał i dał to ludziom do przestrzegania. Wiemy, że te tablice, które Żydzi wprowadzili na tych tablicach, w większości jednak jest dzisiaj oparty, czy to świadomie, czy nie, nieświadomie, kodeks prawny wielu w ogóle narodów. Na tym jest oparte. Później Rzymianie bardzo często z tego się wzorowali, nie będąc w większości, bym powiedział, nawet z tego świata, po prostu świadomi. Także te tablice i prawo, to co zostało napisane na tych tablicach, odniosło bardzo wielki wpływ na dzieje rodzaju ludzkiego. I to, co zostało dane tylko Żydom, odcisnęło piętno na całe ludzkości. W większości braterstwo, to możemy powiedzieć, że ludzie tego po prostu nie rozumią. Napisane to było braterstwo, te tablice z dwóch stron. Było, ja wiem, tablica była z tej strony i z tej strony zapisana. No, tłumaczymy, że dlaczego? Dlaczego jest napisane z tej strony i z tej? Wiemy, że jest takie reguły, są rysunki czy malowidła jakieś przedstawiające Mojżesza, który trzyma te tablice i że ludzie mogli czytać. Ale czytali tylko z jednej strony, ale z drugiej strony też było zapisane. Ja bym zatem powiedział, tak jak rozumiemy, że to prawo obowiązuje tych, którzy są nauczani, i tych, którzy nauczają, że prawo Boże działa w dwóch kierunkach. Dla nauczających, bo ktoś może przekazywać, że takie jest prawo Boże i je przestrzegać, ale również tu jest pokazana taka pierwsza myśl, że obowiązuje tego, który je przekazuje. Jako taki pewny argumentację, dowód, Do tego, że mamy historię, którą Pan Jezus powiedział w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy powiedział do tego, jakie słowa? Że wszystko, co wam mówię, to czyńcie. Co wam mówią, to czyńcie. Wszystko. Ale oni robili według tej zasady, że przekazywali prawo, a sami tego nie przestrzegali. Właśnie, a ta mysz, ta tablica, która jest pokazana pierwsza, myśmy powiedzieli, nie żadna doktrynalna, ale wydaje mi się bardzo taka subtelnie przekazująca dla nas, że prawo Boże obowiązuje wszystkich jednakowo. I tego, który mówi, i tego, który jest nauczony. Dlatego pamiętamy, że te pierwsze tablice to zostały, Filip, co z nimi zrobione?
Zniszczone, bo zobaczył, że Żydzi wytopili do złota celca.
No dobrze. Żydzi, tak, pierwsze zostały stłuczone, to jest bardzo szczególne i to do czego będziemy wracać, bo często się odnosił. Jest ta historia zapisana w 32 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej od 15 wersetu, gdzie jest zapisane tak. A odwróciwszy się Mojżesz stąpił z góry, dwie tablice świadectwa mają w rękach swoich. Podkreślam wersetu tutaj zapis mają w rękach swoich, bo później będziemy czytać podobny zapis, ale troszeczkę jednak inny. Tablice pisane po obu stronach. Zauważmy, to coś mówi. Tablice pisane po obu stronach. Na tej i na owej stronie były pisane. One tablice robotą Bożą, także Pismo Boże było wyryte na tablicach. A usłyszawszy Jozue głos ludu wojącego, rzekł do Mojżesza, głos bitwy o Boże, który odpowiedział, nie jest to głos zwyciężających, ani głos porażony, głos śpiewających ja słyszę. Możemy powiedzieć, że Mojżesz miał jednak większe doświadczenie. I stało się, gdy się przybliżył do obozu, że ujrzał cielca i tańce, a rozgniewawszy się bardzo, Mojżesz porzucił w ręku swojej tablicę i wpłuł je pod górą. To ważne, mamy Mojżesza, który się rozgniewał, gdy to wszystko zobaczył, stłukł te tablice i stłukł je pod górą i wtedy mówi tak, wziął też cielca, który był uczynili, spalił go w ogniu i skruszył go, aż na prok, a wysypawszy na wodę, dał pić synom izraelskim. Wiemy, że Mojżesz przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo sam to powiedział. Kiedy właśnie takie wydarzenia, braterstwo, miały miejsce, że Pan Jezus zobaczył, że to jest coś innego, że oni nie służą Bogu, ani mówi, nie przegrywają żadnej bitwy. Tylko, że to jest głos ludzi, którzy się zajęli tańcami około cielca. Do tego, braterstwo, za chwilę powrócimy. I właśnie ta myśl, że stóp i stóp właśnie są, że te tablice zostały stłuczone. Powróćmy do tego samego zapisu, ale jeszcze raz zapisanego w 5 księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, od wersetu 17, gdzie mówi tak. Od wersetu 15. Wtedy mi się obrócił i stąpiłem z góry. A góra, ona pałała ogniem. Dwie tablice przymierza niosąc w obu rękach moich. A gdym ujrzał i żeście zrzeszyli przeciw Panu Bogu waszemu, uczyniwszy sobie cielca litego i odstąpiliście blizerstwo z drogi, który wam rozkazał Pan. Wtedy wziąwszy ja one dwie tablice, porzuciłem je z obu rąk moich, a stłukłem je przed oczyma waszymi. Czyli Żydzi widzieli, co Mojżesz uczynił. Bo tam nie wynika, że on stłukł je jakby na świadectwo. Żeby oni zobaczyli. Mówi, nie, ja stłukłem je przed oczyma waszymi. Możemy wreszcie sobie postawić pytanie, dlaczego? Wiemy wszyscy dobrze, że te pierwsze przyjście, tak zwane zejście Mojżesza z góry, przedstawia pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że przedstawia pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedł do narodu żydowskiego blisko 2000 lat temu. I co wtedy Pan Jezus zobaczył? świadectwo właśnie zobaczył to, co zobaczył Mojżesz. Mojżesz zobaczył cielca, a nasz Pan zobaczył również cielca. Tylko już nie był to cielec, urakulany cielec, bo już tyle Żydzi się nauczyli, ale już był inny cielec. Jest to zapisane w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, od wersetu 16, gdzie mówi o żniwie narodu żydowskiego, o pierwszym przyjściu naszego Pana, ten mój dar. A on mu rzekł, człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu. Wieczerzę przekończył łaski dla narodu żydowskiego, zaprosił wielu. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym, pójdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Bo już jak powie w innym miejscu, że cielce się nagotowały. I poczęli się wszyscy jednostajnie co? Wymawiać. Pierwszy rzekł, kupiłem wieść i muszę iść, aby oglądać ją. Proszę miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, kupiłem 5 jarz wołów i idę, aby ich doświadczył. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, żonę był pojął, a dlatego przyjść nie mogę. I to braterstwo jest również ten sam cielec. Już nie tamten jakiś cielec czy Żydów, no chyba to jednak ten byk Afis ulany, tylko to jest ten cielec, który Żydzi ulali już nie zewnętrznie, ale ulali w sercu swoim. Te mieli rzeczy ważniejsze, które były balowanem w ich sercu, które po prostu, kiedy Pan Jezus zobaczył, to wziął to stóp te prawo. Myśmy powiedzieli, cóż mają tablice, prawo przymierza do tego, że kiedy Pan Jezus zobaczył Żydów, że oni do tego po prostu nie chcieli. Stłuczenie tablic braterstwa to jest nic innego, jak obrazuje nam niepowodzenie przymierza Agary. Że Pan Jezus zobaczył i stwierdził, że przymierze Agary nie wydaje odpowiednich owoców. Że oni po prostu zajęli się tymi rzeczami, które na pewno były przeciwne tym naukom, które zostały zapisane jako reprezentacji tego przymierza Agary, czyli w 10 przykazaniach. To zostało na pewno, tak rozumiemy, w tym czasie dobiega końca. Dobiega końca to, co reprezentowało to przymierze. W liście do Rzymian, dlatego czytamy sobie takie słowa, w 7 rozdziale, kiedy mówi apostoł Paweł od 10 wersetu takie słowa, wracając do przymierza Agary, do tego zakonu, do tego kodeksu prawnego, który otrzymali na górze Horeb, mówi tak. I znalazło się to przykazanie, które miało być ku żywotowi, że jest mi ku śmierci. Gdyż grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie zabił mnie. A tak, zakon jest święty, przykazania święte, sprawiedliwe i dobre. Mówi apostoł Paweł, ocenia, mówi, to przykazanie, które miało mi pomóc, które miało pomóc narodowi żydowskiemu, doprowadziło, że obnażyło nieprawość narodu żydowskiego. Bo był doskonały kodeks prawny, przed którym stali Żydzi. I pokazało wszystkie niedostatki narodu żydowskiego. Doskonale pokazało uwielbienia narodu żydowskiego. Ale Żydów nie doprowadziło do tego, co Bóg chciał ludzi nauczyć. Chciał po prostu nauczyć ich tej mądrości, że sami sobie pomóc po prostu nie potrafią. Że mając nawet doskonałe prawo, jest zobrazowane w 10 przykazaniach, oni te prawo, nawet w pewnym sensie, niektórzy powiedzą, później będziemy to czytać, myśmy je czynili, ale one nam nie pomogło, żeby to zrozumieli, że Bóg im musi dopomóc. I w liście do Żydów w 7 rozdziale, od wersetu 18, to mówi tak. Bo się stało zniesienie onego przeszłego przykazania dla słabości jego i nie pożytku. Czyli zmienia apostoł Paweł zdanie. Zauważmy, tam powiedział, jest dobry, święty i doskonały. Ale to przykazanie dla słabości jego i niepożytku zostało zniesione. Tablice zostały tłuczone, braterstwo. Bo niczego do doskonałości nie przywiódł zakon. A zakon to jest prawo. Ale na miejsce jego wprowadzona jest lepsza nadzieja, przez którą się przybliżamy do Boga. Dlatego na pewno możemy powiedzieć, że apostoł Paweł nie zmienia zdania. Bo zakon, my dzisiaj stwierdzimy i apostoł Paweł na pewno tak rozumiał, że zakon jest święty i zakon jest doskonały. Ale zakon, ten doskonałe prawo nie doprowadziło nikogo do doskonałości, jedynie obnażyło grzech rodzaju ludzkiego. Na przykładzie narodu żydowskiego jeszcze więcej obnażyło grzech po prostu całego rodzaju ludzkiego. Dlatego była potrzeba, aby na miejsce tej nadziei, tego doskonałego prawa została wprowadzona, jak tutaj jest powiedziane, nadzieja lepsza, lepsza nadzieja. Bo tłukąc jedną nadzieję, zakończając jedną możliwość, jest wprowadzona, tu apostoł Paweł tłumaczy, lepsza nadzieja. I co jest dopowiedziane, tam było, wspominaliśmy, braterstwo, dla słabości jego i niepożytku, a my jeszcze dodamy, że dla słabości ciała, dla tych, którzy żyli pod tym przymierzem, z powodu słabości ich ciała, z powodu niedoskonałości. Bo tenże sam doskonałe prawo Boże w wypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa stwierdziło, że jest istotą doskonałą, sprawiedliwą i że należą mu się warunki Królestwa Bożego. I to doskonałe prawo, ono będzie istniało i obowiązywało nie tylko tam w pewnych tylko granicach naród żydowski, ale później w przyszłości, braterstwo, cały rodzaj ludzki. Często wspominamy, że pozaobrazowy Mojżesz przybił cyrograf zakonu. Czy ktoś powie przypisy zakonu? Przeczytajmy sobie te słowa. Jak na nie właśnie spoglądamy? Pisze do Kolosan, apostoł Paweł właśnie o tym mówi, że tam Pan Jezus nie pisze słowa stłukł, czy porzucił, ale określa to innego. Zmazawszy On, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależących, ustawach, które Bóg dał narodowi, które wymierzane były pierwsze dla naszej pomocy, ale obróciły się w gruncie rzeczy na naszą niekorzyść, który był przeciwko nam przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża. I co bratersko, nic innego, jak możemy powiedzieć, że dobiega końca przymierze, to przymierze, które jest obrazowane, kiedy Mojżesz przychodzi, tłucze przy górze Horeb. Że po prostu dalej nie ma, jakbyśmy swoimi słowami powiedzieli, sensu prowadzić takiej kolei rzeczy. Bo co człowiek chciał, to przez te blisko 2000 lat mógł się już nauczyć i mogli się zdarzyć jednostki, które mogłyby skorzystać. A dlatego, że tak już nie jest, dlatego koniec zobaczył, że oni ulewają cielca, że odwracają swoje serce w przeciwnym kierunku, że porządliwości, to co jest wewnątrz ich, biegają ku przeciwnym kierunku, chociaż zewnętrznie to Pan Jezus o narodzie, a w szczególności o przywódcach narodu żydowskiego powiedział, że są jakimi? Czystymi. Zewnątrz są czyści. Są to groby pobierane. Zewnętrznie ustawy i przykazania, te 10 przykazań, to oni przyjmą. Ale nie czynią, braterstwo, prawa Bożego. To chciałbym bardzo mocno podkreślić. Przestrzegają 10 przykazań, ale nie przestrzegając jednocześnie prawa Bożego. Bo 10 przykazań, możemy powiedzieć, i do tego za chwilę jeszcze dojdziemy, reprezentuje jedynie prawo Boże. Bo tak nam Słowo Boże dokładnie tłumaczy. Przejdziemy teraz na moment, braterstwo, do drugich tablic. Drugie tablice. Historia związana z drugimi tablicami i pokrótce znaczenie tejże historii. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, rozpoczyna się opis w historii tych dwóch następnych tablic. Od wersetu pierwszego czytamy takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciesz sobie dwie tablice kamienne, podobne pierwsze, a napisz na tychże tablicach słowa, które były na tablicach pierwszych, któreś tu. Czyli jest ta różnica, że w tym wypadku, zanim Mojżesz wstąpił na górę, zauważmy, poszedł z powrotem na górę, to już miał w rękach swoje pracerone gdje tablice? Tylko, że te tablice jeszcze nie były zapisane. On miał uczynić dwie tablice. Mojżesz miał uczynić dwie tablice. A bądź gotów rano, że wstąpisz jutro na górę Syna i pójdź. Ale przyjdzie przez braterstwo, że wierzymy, że już dzisiaj nawet jest, że dzisiaj już za Mojżeszem na tą górę można wejść. Można wejść, już dzisiaj jest zaproszenie. Wtedy wyciosał Mojżesz dwie tablice kamienne, podobne pierwszym. Zawsze rano wstąpił na górę Syna, jako mu rozkazał Pan, wziąwszy w ręce swoje dwie tablice, właśnie mówi, że kamienne. I werset 28 jest dalej opis tejże historii, gdzie mówi tak. I stało się, gdy wstępował Mojżesz z góry Synaj, a dwie tablice świadectwa miał w ręku Mojżesz, gdy wstępował z góry, nie wiedział Mojżesz, iż śniła skóra twarzy jego, gdy Pan mówił z nim. I zauważmy, jaka jest różnica w zapisie, że w pierwszym wypadku to nie ma nic wspomniane, że twarz Mojżesza śniła. Że twarz Mojżesza śniła, jakiś, no, zmieniła wygląd. I niektóre tłumaczenia mówią, że miał rogi na głowie. Tak jest to dosłownie przetłumaczone. No, to nie jest zupełnie wyssane z palcy, bo rogi, wiemy, że w Biblii przedstawiają co? Władzę. Że to przedstawia, że on wstępował już z władzą. A jeżeli, braterstwo, przeniesiemy te wydarzenia, te zejście Mojżesza z góry, drugie zejście z góry, jako drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to czy powiemy, że miał rogi na głowie, że miał władzę, ma w ręku swojej władzę, czy nawet, może lepiej do tego tłumaczenia jesteśmy przyzwyczajeni, że twarz jego lśni, bo dzisiaj Pan Jezus znajduje się w stanie duchowej. On jest już dzisiaj w stanie uwielbienia, ma naturę duchową, jest występuje jako istota duchowa, a jako istocie duchowej należy się świętość, o której braterstwo często może niestety, ale zapominamy. Za chwilę, braterstwo, do tego opisu jeszcze raz chciałbym, abyśmy powrócili. Ale co jest bardzo ciekawego, że właśnie co się działo, jaka były jeszcze różnice w tej historii w stosunku do pierwszej. Tam żeśmy podkreślali, że on niósł te tablice w pierwszym przyjściu swoich w dłoniach trzymał. A tu gdzie trzymał, braterstwo? Może tak w pamięci powiemy? No, też musiał trzymać w dłoniach, ale te tablice znajdowały się jeszcze w czymś złożone, braterstwo. Przeczytamy sobie 5 Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, gdzie o tym właśnie jest powiedziane z wersetu 1 dnia. Na on czas rzekł Pan do mnie, wyciął sobie dwie tablice kamienne. Mówi podobne pierwszym. I wstąp do mnie na górę. Uczyń te sobie skrzynię drewnianą. Uczyń sobie te skrzynię z drewna. Napiszę na tablicach onych słowa, które były na tablicach pierwszych, której stóp, a włożysz je do skrzyni. Zatem kiedykolwiek czytamy te wydarzenia, to chyba zgodzicie się, że w większości mamy na myśli, że musi być mowa o skrzyni przymierza. Ale czy może być mowa o skrzyni przymierza? Skrzynia przymierza 50 dni po wyjściu narodu żydowskiego z Egiptu jeszcze nie istniała. Jej po prostu nie było. Chociaż tak się z pozoru nasuwa. Uczyniłem wtedy skrzynię z drzewa cytryn, tak samo jak tamta, też drzewa cytryn. Wyciosałem dwie tablice kamienne podobne pierwszym, wstąpiłem na górę, mając dwie tablice w rękach cytryn. I napisał Pan na onych tablicach, tak jak był pierwej napisał, 10 to? Słów. 10 słów napisał, ale słów, które przeobraziły cały rodzaj ludzki, braterstwa, które wywarły piętno na wszystkie narody. Czy są tego świadomi, czy są tego nieświadomi. Które mówił Pan do was na górze spośród ognia, dzień zgromadzenia onego i dał mi je Pan. I obróciwszy się, stąpiłem z góry i włożyłem one tablice do skrzyni, którym był uczynił i były tam, jako mi rozkazał Pan. Jedynie, braterstwo, możemy dodać, że w późniejszym okresie zostały przełożone do Arki Przymierza. W późniejszym okresie, kiedy Arka już była uczyniona, zostały przełożone właśnie do tejże Arki, a na razie znajdowały się w takim zastępczym namiocie świadectwa, które był uczynił Mojżesz do czasu poświęcenia tego przybytku, który Bóg mu pokazał, który on miał uczynić. Co braterstwo to wszystko dla nas znaczy? Że teraz te przykazania zostają włożone w skrzynię. Skrzynię z drzewa cytym. Czyli drzewo, nawet nie jest pokazane, że uczynić jakieś skrzynię miedzianą, czy skrzynię, byśmy powiedzieli, lepiej nam odpowiadającą skrzynię złotą, że w złotej skrzyni, żeby się to znajdowało, ale jest powiedziane w drzewie. Drzewo było, nie było, chociaż drzewo akacji, bo drzewo w tym jest drzewem akacjowym, rodzaju akacji jest bardzo trwałym, ale jednak nie przedstawia żadnej doskonałości. I my, braterstwo, rozumiemy to w ten sposób, że to przedstawia dla nas właśnie te rzeczy, o których za chwilę powiemy. W przypowieściach Salomona jest argumentacja, zaczyna się nasza argumentacja, dlaczego będzie takie tłumaczenie, a nie inne. Gdzie dzisiaj Pan Jezus złożył prawo? Prawo, gdzie to prawo Boże się znajduje? Czym to prawo Boże się znajduje? Bo już dzisiaj nie ma tego, co było w narodzie żydowskim, tylko ale gdzieś się znajdować musi. Przypowieść, a w trzecim rozdziale i trzecim wersecie mówi tak. Miłosierdzie i prawda niech się nie opuszczają. Uwiąż je u szyi Twojej, napisz je, gdzie? Na tablicy serca Twojego. Ktoś powie, że to jest proste. To nie jest żaden dowód. To nie jest żaden dowód, że ta skrzynia z drzewa tytem przedstawia naszą cielesną powłokę. Naszej cielesnej powłoce wszyscy ci, bo to jest, byśmy bardziej powiedzieli, napisane do narodu żydowskiego. Ale mamy za to również apostoła Pawła i Bóg poprzez apostoła Pawła powiedział takie słowo w liście do Koryntów, w drugim liście, w trzecim rozdziale i trzecim wersecie. No właśnie, tam był trzeci rozdział i trzeci werset i tutaj jest trzeci rozdział i trzeci werset. Gdyż to jawne jest, żeście listem Chrystusowym przez usługę naszą gotowanym, napisanym nie inkaustem, ale czym? Palcem Bożym, dlatego sobie mogli powiedzieć, ale tu jest powiedziane Duchem Bożym, Duchem Boga Żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych. Właśnie, tu jest tylko inne słowa występują. Palcem Bożym, czyli siłą i mocą Bożą, że dzisiaj Bóg wypisuje swoje prawa na sercach, czyli na uczuciach tych, którzy chcą Jemu służyć. I to zostaje włożone, to prawo Boże zostaje włożone do drzewa cytym, do naszych ciał, które apostoł Paweł powiedział, że te drzewo cyty, jak się wodę w niego nalało, to jest drzewem, naczyniem przeciekającym. Drzewem, naczyniem przeciekającym, bo mamy skarb w naczyniu glinianym. Właśnie dlatego bym powiedział, że w ten sposób możemy wyciągać do siebie lekcje i tym się zbudować, jeżeli potrafimy w tej historii właśnie takie zbudowanie ku wzrostu naszej nadziei po prostu dla siebie skorzystać. Wrócimy do tego opisu, braterstwo, który rozpoczęliśmy w drugiej Księgi Mojżeszowej, 34 rozdział. Od wersetu 29 przeczytamy sobie te wydarzenia. 34 rozdział, od wersetu 29, gdzie, tak jak powiedzieliśmy, przedstawia drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i pewne wydarzenia z tym związane. I stało się, gdy wstępował Mojżesz z góry Synaj, a gdy tablicę świadectwa miał w ręku Mojżesz, gdy wstępował z góry, że nie wiedział Mojżesz, iż wyrośniła skóra twarzy jego, gdy Pan mówił w nim. No, ktoś powie, czy Pan Jezus nie wie, że się znajduje w chwale? Na pewno wiemy, że Pan Jezus wie, że to są jednak obraz. A obraz nigdy nie jest rzeczywistością, nie jest dokładnym. Za chwilę to jeszcze czytamy, my wszystko widzimy jako w zwierciadle. Jako w zwierciadle, co nie jest pełnym po prostu obrazu. Tu mówi tak, ujrzał Aaron i wszyscy synowie Izraelscy Mojżesza. Oto lśniła skóra twarzy jego i bali się przystąpić do niego. A wiemy, braterstwo, że Aaron i książęta, że książęta przedstawia, no Aaron przedstawia oblubienicę. Oblubienicę tych wszystkich książąt, którzy z Aaronem byli, którzy na te zejście Mojżesza jako pierwsi oczekiwali. Czyli, że prawdziwie wierzący, prawdziwie oczekujący, pierwsi zobaczą, które przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest naszym tematem. Ale zawołał na nich Mojżesz i musiał Aaron i wszyscy synowie Izraelscy Mojżesza, oto lśniła skóra twarzy jego i bali się przystąpić do niego. Ale zawołał na nich Mojżesz i nawrócili się ku niemu Aaron i wszystkie książęta zgromadzenie i mówił Mojżesz do nich. Potem też przyszli wszyscy synowie Izraelscy. Zauważcie, dwa etapy. Aaron i książęta, a potem przyszli wszyscy synowie Izraelscy. Potem przyjdzie do niego cały rodzaj ludzki. Zobaczy do cały rodzaj ludzki, który przekazał synowi Izraelscy, który przekazał wszystko, co mówił Pan z nim na górze Synaj. I do tego często cytujemy werset proroctwa Izajasza, drugiego rozdziału, że z Syonu wyjdzie zakon, że on przekaże prawo, nie będzie już może tyle stanowiącym jakieś odmienne prawo. Prawo Boże będzie jego prawem, przekaże to prawo. Przekaże w tym wypadku najpierw wierzącym w czasie tej obecności Kościołowi i to, co przekazywał całe 2000 lat, a później całemu rodzajowi ludzkiemu. A póki Mojżesz mówił z nimi, nie dał na twarzy swojej zasłony. A gdy wchodził Mojżesz przed twarz państwa, aby rozmawiał z nim, odejmował zasłonę, póki nie wyszedł. A wszedłszy mówił do synów izraelskich, co było mu rozkazane. Dlatego bardzo ciekawe i bardzo takie wymowne jest ta zasłona. Że dla pewnych względów uczynionych, żeby się Żydzi nie bali, to zakładał sobie zasłonę. Zasłonę i twarzy jego nie wiedzieli. Ale wiedzieli, kto tam jest. Wiedzieli, że za tą zasłoną jest taka twarz, którą jest tak pamiętana. I apostoł Paweł, braterstwo, to nam tłumaczy, co jest dzisiaj tą zasłoną. Co dzisiaj jest właśnie tą zasłoną, którą najpierw, bym powiedział, mają i widzą Żydzi, dzisiaj widzą Żydzi, a w szerszym pojęciu widzi cały rodzaj ludzki, widzi jakąś zasłonę, niczego nie widzi, że to jest Chrystus, tylko zasłonę widzi. W trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntów, od wersetu 14 są zapisane takie słowa. Ale zatwardzone są zmysły ich, albowiem aż do dzisiejszego dnia ta zasłona w czytaniu Starego Testamentu nie zostaje odkryta, która przez Chrystusa skażenie bierze. Koniec, bierze. Jakby się kończy ta zasłona, ale przez Chrystusa. Ale ona dalej jest. Jest, chociaż koniec nie bierze. Przecież aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona na sercu ich jest położona. Zauważmy, zasłona na sercu ich jest położona. Jakby zmienia już kierunek, mówi, na sercach ich jest zasłona położona, a my możemy powiedzieć, że jeszcze w dalszym ciągu na sercach narodu żydowskiego takowa zasłona się znajduje. Dalej Mojżesza nie widzą. I również w szerszym pojęciu na sercach całego rodzaju ludzkiego taka zasłona po prostu się znajduje. Lecz gdyby się do Pana obrócili, od niecha będzie ona zasłona. Zasłona, która powiedział najpierw apostoł Paweł, która koniec swój wzięła, ale dalej się znajduje. Lecz Pan jest tym duchem. Gdzież jest ten duch pański, tam jest i wolność. Lecz my wszyscy, braterstwo, teraz tłumaczę do wierzących, lecz my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę pańską, to co mówi? Patrzymy jako zwierciadle. To nie jest doskonały obraz. My tylko jako zwierciadle patrzymy na chwałę Państwa. Toż wyobrażeni przemienieni bywamy z chwały w chwałę jako od Ducha Pańskiego. Zapatrzyliśmy się na chwałę Pańską, braterstwo. Pragniemy być przeistoczeni, podobnie jak jest w tej duchowej naturze nasz Pan Jezus Chrystus. Ale dzisiaj, kiedy czytamy kiedy jest czytany nauki Starego Testamentu, to my na serca swoich zasłony nie mamy, tylko widzimy, że te nauki starotestamentowe to mówią właśnie bardzo dużo o działalności naszego Pana w czasie, w którego Jego przyjścia. Widzimy pośród tych wydarzeń właśnie, że to jest działalność nikogo innego jak naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zasłona braterstwa to jest nauki świętych Starego Testamentu, tak ogólnie rozumiemy, ale wytłumaczone, o czym należy pamiętać, przez przełożonych ludu i tradycje. Bo jakby były bez tej domieszki nauk ludzkich i tradycji, to ludzie by zobaczyli Chrystusa. Zobaczyliby Chrystusa i naród żydowski, żeby nie miał piętna na tobie tłumaczeń, tradycji, wykładów przełożonych i rabinów, to by zobaczył Chrystusa. Dlatego pamiętamy, że tablice znajdowały się w Arce. Tam, jak apostoł Paweł wymienia w liście do Żydów w 9 rozdziale, to wymienia to wszystko, co było. Zresztą możemy sobie przeczytać te słowa, w celu, abyśmy może lepiej sobie te niektóre myśli zapamiętali. 9 rozdział, werset 4, kiedy mówi, co się znajdowało pod Arturą Rosyną. Mają złote i skrzynię przymierza zewnątrz złotem obleczono, które było. Jadro złote, mające sobie mannę, laskę Arona, która była zapisła, i tablicę przymierza. Czy Arka przymierza mieściła tablicę przymierza, te dwie tablice przymierza? Wiadro manny skrytej w złotym wiadrze, która się nie psuła, która była na świadectwo, i laskę aronową, jako symbol władzy, jako symbol władzy. To właśnie, braterstwo, możemy powiedzieć, co to dla nas wszystko przedstawia? Tam była, była skrzynka, skrzynka uczyniona przez Mojżesza, akacji. Na razie to było w akacji. Później zostało przełożone do arki. Do tego, co pozostaje poprzez czasy na świadectwo. Bo ta skrzynia, którą był Mojżesz pierwszym uczynił, to ona już dzisiaj jest w zapomnieniu. O drugiej też nie jest wiadomo, gdzie się znajduje, ale chyba raczej wszyscy jesteśmy przekonani, że kiedyś Bóg ją pokaże na świadectwo. Arka, jak rozumiemy, przedstawia ucieleśnienie planu Bożego. A ucieleśnienie planu Bożego Bóg zrealizował w nowym stworzeniu, braterstwo. To jest ucieleśnienie planu Bożego. I dlatego w nowym stworzeniu znajduje się, braterstwo, prawo Boże. Tam się znajduje prawo Boże. Reprezentowane, to co chcę podkreślić, jedynie reprezentowane przez dwie tablice zakonne. Bo tablice zakonne nie są doskonałym prawem Bożym, są jedynie zwierciadłem prawa Bożego, odbiciem prawa Bożego. O tym musimy bardzo często do tego powracać. Do tego naszego pierwszego pytania. Czy mamy to przestrzegać? Pytanie, czy mamy przestrzegać te 10 kazań? Na pewno musimy powiedzieć, że mamy przestrzegać. Ale czy nas obowiązuje? Możemy powiedzieć, że ten, co z podniesioną twarzą, że nas nie obowiązuje 10 przykazań. My mamy przestrzegać 10 przykazań, ale nas nie obowiązują 10 przykazań. Dlaczego? Dlatego, że one są jedynym odbiciem prawa Bożego. To nie jest doskonałe prawo Boże. To jedynie reprezentuje prawo Boże. Pan nasz Jezus Chrystus naukę w tych tablicach, braterstwo, naukę moralną w tychże tablic, to co Bóg chciał nauczyć, jako na przykładzie, na wzorcu, na matrycy rodzaj ludzki, naród żydowski, to Pan Jezus sumował to w ten sposób i przeczytajmy sobie. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, od 36 wersetu, to jest powiedziane tak. Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? Nie mówię o tablicach, nie tablicach, o innych przykazaniach. Które jest prawie największe? I rzekł mu, a Jezus mu rzekł, czyli Pan Jezus odpowiada. Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. a my tu możemy powiedzieć, braterstwo, że to zostało zobrazowane na pierwszej tablicy zobowiązań względem Pana Boga. Tylko żeby człowiek miał, żeby sobie zapisał umyśle swoje. Na sercu pójdzie dalej przy powieściach, tak jest powiedziane. A które temuż podobne, to jest, będziesz miłował bliźniego swego jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystko jest takie, że prorocy zawisnęli. Tak jest wytłumaczone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, że jeżeli ktoś będzie miłował bliźniego tego jak ciebie samego, to nie będzie myślał, że czy może go zabić, czy go może nie zabić. Czy może go okraść, czy może go nie okraść. Dla niego to będzie rzecz niepotrzebna. Tam to zostało rozpisane, ale prawo Boże jest prawem, który zawiera się w tych dwóch, byśmy mogli powiedzieć właśnie dwóch przykazaniach. Rozumiemy, że 10 przykazań reprezentuje jedynie prawo Boże i jest odbiciem lustrzanym prawa Bożego. Doskonałego prawa Bożego jest lustrzanym odbiciem. I dlatego, braterstwo, możemy powiedzieć, mamy przestrzegać, na ile od nas zależy, jest 10 przykazań, ale nie możemy powiedzieć, że nas obowiązuje 10 przykazań. Dlaczego? Dlatego, braterstwo, bo gdy się spotkamy chociażby z adwentystami, to nie będziemy mogli wytłumaczyć dnia sabatu. Bo jeśli nas obowiązuje, to i obowiązuje sabat, a nikt z nas nie ma prawa zmienić sabatu na niedzielę, bo prawo jest zawsze prawem. Ale duch, braterstwo, duch z 10 przykazań, to możemy powiedzieć, na pewno nas obowiązuje. I tego jesteśmy na pewno wszyscy, braterstwo, przekonani, i tu nie ma żadnej różnicy między nami też. Jeszcze na podkreślenie bym powiedział tego zrozumienia, które posiadamy, jest taka historia, które Pan Jezus, braterstwo, w życiu Jego się zdarzyła, kiedy przyszedł do Niego pewien młodzieniec, który spytał się Pana Jezusa, co ja mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny. Ten Pan Jezus mu odpowiada to, co było, co apostoł Paweł powiedział. Zakon jest święty, doskonały, jeżeli by go ktoś przystojnie używał. Powinien doprowadzić człowieka do doskonałości. Ale to jest, pamiętamy zawsze, matryc, to jest taki wzór matrycowy, byśmy mogli powiedzieć, jakieś odbicie lustrzane. I to wtedy ten młodzieniec Panu Jezusowi powiedział, że to przeszło. Tego wszystkiego, tych 10 przykazań, to ja przestrzegam od młodości swojej. Bardzo wspaniałe świadectwo wydaje, obyśmy my takie również mogli powiedzieć. Ale myślę, braterstwo, że takie świadectwo by mogło powiedzieć wielu reprezentantów narodu żydowskiego, które przestrzegało te 10 przykazań. Zewnętrznie przestrzegali 10 przykazań. Ale Pan Jezus, odpowiadając temu młodzieńcowi, to pokazał, że on mimo wszystko nie rozumie prawa Bożego. Przestrzega 10 przykazań, ale nie wie, co to jest prawo Boże. I wtedy mu mówi, że idź, sprzedaj, co? Majętność swoją, a rozdaj ubogim. I jeżeli rozdasz ubogim, to zrozumiesz, co to jest prawo Boże. Że Bóg, będąc sprawiedliwym, skazał człowieka na śmierć i ten człowiek dzisiaj cierpi, umiera, i że Bóg, będąc sprawiedliwy, wszystko przygotował, że do tego człowieka wyciągnął rękę. Że to prawo Boże z jednej strony potępia, ale z drugiej strony ciągle temu człowiekowi pomaga. I to trzeba po prostu zrozumieć. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 8 rozdziale to powiedział właśnie, sumując te wszystkie rady i wskazówki, które udzielał nam, i Słowo Boże, które nam udziela, to powiedział tak, w odniesieniu do Kościoła, 8 rozdział, werset 4. Aby ona sprawiedliwość zakonu, czyli ta doskonałość zakonu, była wypełniona w nas, który nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Którzy nie zewnętrznie czynimy 10 przykazań, ale te 10 przykazań, ducha 10 przykazań mamy wypisywać na sercach swoich. To jest rzecz po prostu zdecydowanie, po prostu byśmy powiedzieli, ważniejsza, braterstwo. Zdecydowanie ważniejsza, abyśmy zawsze o tym po prostu pamiętali, że dupa tych 10 przykazań mamy na pewno wypełniać i wypisywać na serca swoich. Nie już tak jak Żydzi to czynili na odrzwiach, czy wieszali na czole kilka zapisków, kilka wersetów. Sprawa Bożego wcale nie jest 10 przykazań, jeżeli są braterstwo powiedzieć, bo zupełnie inne fragmenty w Biblii wieszali, że to, co tam oni czynili zewnętrznie, to my mamy czynić wewnętrznie. Bo nasze prawo Boże, to prawo Boże ma być w naszych skrzyniach chytym, w naszych naczyniach, nie zewnętrznie, ale byśmy powiedzieli wewnętrznie. Wrócimy, braterstwo, bo wydaje mi się, że po tym wszystkim, żeśmy sobie powiedzieli, tam, to należy przeczytać teraz te 10 razy. I należy, braterstwo, dodać, że jeżeli potrafimy, jeżeli jesteśmy w stanie, to mamy obowiązek przestrzegać wiele z tych przykazań wprost zawartych po prostu na tych zapisanych na tych tablicach. Żeby sobie ktoś nie pomyślał, że mówię, że my nie mamy przestrzegać tych przykazań. Tylko przestrzegać, tylko zawsze mając na uwadze, że te 10 przykazań to tylko reprezentują doskonałe prawo Boże. To nie jest doskonałe prawo Boże. Tam się całe prawo Boże nawet nie zamknęło. To jest to lustrzane odbicie, na które my dzisiaj dla naszych zmysłów typowo ludzkich po prostu patrzymy i widzimy. Dlatego myślę, że dobrze by było, ja nawet tak jestem, mogę powiedzieć, braterstwo, że chodziłem na religię w kościele, i tam jedno, co pierwsze, co uczyli, to braterstwo, ci, co chodzili, to na pewno za was, co uczyli? Pierwsze. No takie dzieci, małe jak Julia. Czyli uczyli 10 przykazań. No, nieważne. Nie chodzi o to, żeby pamiętać, że inaczej troszeczkę, ale chodzi o to, że uczyli. I trzeba powiedzieć, że ta nauka na marne nie idzie, braterstwo, bo to Bóg dał, że oni tam trochę przekręcili, zmienili, wyrzucili, to im odpowiada, to jest inna rzecz. Ale dobrym jest zwyczaju, jeżeli dzieci mówią 10 przykazań. Jest, braterstwo, niedobrze, jeżeli ja muszę to ustalać, czy to jest 7 i czy 8 przykazanie nie krali. Jeżeli po prostu tak się zachowuje, a tak czasami się zdarza. Dlatego, braterstwo, my sobie pamiętając o tym, to spróbujmy je przeczytać i odnosić je w dosłownym znaczeniu i również poza obrazowym znaczeniu dla ducha naszego. Bo też powiem, niektóre rzeczy to nie obowiązują, ale duch go na pewno obowiązuje. Dlatego mówi tak. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nowe tłumaczenie powie według mnie lepiej powie, bo chciałem podkreślić, obok mnie. Bo jeżeli jest przede mną, to jest domyślne, że ja jestem najważniejszy, ale możesz po mnie mieć jeszcze innych. Nie, obok mnie nikt nie może istnieć. Często jest wspominane takie pytanie wśród dzieci, kiedyś było, może Kasia mi powie, o czym Pan Bóg nie wie? Jeżeli słuchasz tak, to o czym Pan Bóg nie wie? Pan Bóg o wszystkim wie, ale jednego nie wie. Genia, Jozra Genia. O czym nie wie? Żeby istnieli jacyś inni bogowie. To jest takie dziecinne pytanie, ale to są rzeczy, które powiedzie, bo takowi nie istnieją. Nie wie, bo nie istnieje. Nie wie, żeby istnieli. Bo nie ma. I dlatego przekład, że obok jest właściwym obok nie. I co możemy powiedzieć, że to jest przykazanie? No, które pierwsze, to jest pierwsze przykazanie. Drugie. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnych podobieństw rzeczy, tych, którzy są na niebie z górę i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się nimi kłaniał, ani będziesz im służył, bo ja Pan Bóg twój, Bóg zawiódł miłości, nawiedzający nieprawość ojców, na syny w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą. A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mnie miłują i szczerzą przykazania mego, żeby sobie nie czynić żadnego obrazu. Dla nas, braterstwo, powiemy na
obrazów nie mamy. Chociaż różne takie widoki byśmy mogli powiedzieć. Ale podobizny, byśmy powiedzieli, Boga w naszym umyśle nie wstępuje, żeby uczynić. Nawet mając takie niewinne tłumaczenie, żeby nam to pomagało zbliżyć się do Boga. Tu Bóg wykreślił to. Nie możesz czynić. Czy ci to będzie pomagało, czy nie? Dlatego jest to, że Pola, czyli chrześcijaństwo właśnie zmieniła, że to po prostu jakby wyrzucili, zostało to przykazanie wyrzucone. No, czy jesteśmy zupełnie, dlatego teraz w tym duchowym odniesieniu wolni od tego przykazania, że nie czyń sobie obrazu, że tego ani żadnego podobieństwa rzeczy, które są na niebie skórem. I nie będziesz się ich kłaniał. W odniesieniu do Boga, to może nie. Ale czy dla wielu z nas, braterstwo, takim obrazem, rytem, do których sobie takiego po prostu obrazu. To było drugie przykazanie. Nie bierz imienia Pana Boga tego nadaremno, bo się Pan wścić będzie nad tym, którzy imię Jego nadaremno bierze. Może często szczycimy się, że my imienia Jahwe nie używamy. Ale proszę braterstwo, apostoł Paweł, kiedy pisał do zboru Filipensa, jeśli dobrze pamiętam, to powiedział, pamiętajcie, abyście Ewangelii Chrystusowej nie przynosili czego? Centrum. To dalej mówi centrum, no bo chyba będzie ujmy, tak? Jest ta sama myśl. Abyśmy ujmy czy centrum nie przynosili. Czyli żebyśmy nie plamili godności swojego Boga, z którego wierzymy. Możemy te 10 przykazań po prostu zastosować do siebie. A nawet dosłownie używanie imienia Jachwa, czy Jachwem, który jestem, na pewno żeśmy powinni mieć daleko idącą w tym przemięźliwość, pamiętając, że ważniejsze są jednak te duchowe przeniesienia tego prawa Bożego. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Musimy, braterstwo, pamiętać, że sabat, ten żydowski sabat dzisiaj nie święcimy, ale dzień odpoczynienia, który daje nam nasza cywilizacja, świat, w którym się znajdujemy, że przeniesiony został na niedzielę, na pierwszy dzień tygodnia, to my również go święcimy. Święcimy go poprzez zastanawianie się nad Panem Bożym, nad zastanawianie się nad boskimi obietnicami. Korzystamy z tego, co było w zamyśle dnia odpocznienia narodu żydowskiego. To był typowo dniem figuralnym. Typowo dzień figuralny, ale dla Żydów miał być poświęcony na badanie Słowa Bożego i czytanie ksiąg starotestamentowych. I dlatego to, co oni robili, my dzisiaj też powinniśmy robić. Pamiętając, że apostoł Paweł mówi, że wy w gruncie rzeczy swoimi uczuciami, sercem i poprzez swoją wiarą dzisiaj możecie już żyć w wieku tysiąclecia, w dniu odpocznienia od przekleństwa grzechu Adamowego. Następne przykazanie jest... Czci ojca twego i matkę twoją, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, któreś Pan Bóg tobie daje. Jest to tak zwane przykazanie, często dodajemy obietnicę. I chociaż mówimy, że to było jako wzór, jako tylko odbicie prawa Bożego, to jednak błogosławieństwo z tego przykazania człowiek otrzymywać może. Nie ma tutaj na pewno powiedziane, no ale jeżeli mam rodziców nieudanych, jakichś wiecznie szemrających i niezadowolonych, to wtedy nie mam chcieć, to może jestem zwolniony. Nie ma tak powiedziane. A jednocześnie musimy pamiętać to, co wielokrotnie młodzi zapominamy, czy żeśmy zapominali, będąc już teraz starsi, na takie ludzkie przysłowie, że jako daleko od jabłoni nie pada. I to, co często nie podobało nam się w naszych rodzicach, że kiedy przybyło te 20 czy 30 lat, tak dokładnie sobie przypomnimy, bo ja na testu mogę powiedzieć, że mam takie niektóre przykłady swojego życia, to mi się nie podobało, co robił tata. Ale teraz, jak tak się zastanawiam, to dokładnie to samo robię. A jeśli niektóre rzeczy zmieniłem, to tylko dlatego, że usilnie nad tym pracuję. I dlatego do rodziców szacunek jest prawem Bożym, przykazaniem Bożym, byśmy powiedzieli ponadczasowym i z którego zawsze można otrzymywać obietnice właśnie błogosławieństwa Bożego. Zresztą do wszystkich przykazań możemy powiedzieć, było takie taką obietnicę. Trzynasty werset. Nie będziesz zabijał. Zabijał, czy prawdopodobnie to, co braterstwo wiemy, że w oryginale to jest słowa nie będziesz mordował. Nie będziesz mordował, zasadziwszy się na kogoś. Dokonywał mordu, bo Bóg bardzo często kazał kogoś zabić jako wykonanie wyroku, ale wykonanie wyroku nie było morderstwem. Bo morderstwa, zasadzenie się za jakimś pilnowaniem, zaplanowaniem, było zawsze w narodzie żydowskim karane. To było karane. Dlatego nie zabijaj. A my wiemy, że dla nas te prawo, byśmy powiedzieli, to nie jest już prawo, już, które musimy się zastanawiać. Ale Nowy Testament nam powiedział, że nie tylko, że nie zabijaj, czy nie morduj, ale nie dopuszczaj nawet do siebie uczucia nienawiści, które było przyczyną do popełnienia morderstwa. Każdy, który nienawidzi, wraca z tego, jest mężem. Dlaczego musimy pamiętać z 10 przykazań? Nie zabijaj. Nienawiść jest drugim zabójstwem i o tym musimy po prostu pamiętać. Siódme braterstwo przykazanie. Nie cudzołóż. Nie będziesz cudzołożny. Na pewno braterstwo cieleśnie, jako pierwsze cielesne, że takie rzeczy nie mogą być czynione. To jest niedopuszczalne. Chociaż w historii Kościoła mogło się różne rzeczy zdarzyć, dlatego te bezpośrednie prawo nie cudzołóż jest również bardzo istotne, żebyśmy o nim sobie pamiętali, ale przede wszystkim nie cudzołóż duchowo. Żebyś jednocześnie służył dwom panom. Nie cudzołóż, że trochę Bogu, trochę jednak temu światu. To jest właśnie te duchowe cudzołóstwo. Możemy stanąć wyżej i mówić o rzeczach duchowych, niższych, o większych problemach, głębszych problemach, ale możemy się skupić tylko na cudzołóstwie fizycznym, porządliwości ciała. Następne jest, nie będziesz kradł. Nie kradnij, czyli jest to przykazanie, które? Ósme, nie siódme, tylko przykazanie ósme. Nie kradnij, nie kradnij. No, na pewno również braterstwo w dosłownym znaczeniu. Możemy kraść. Możemy sobie coś tam zabrać z różnych miejsc. Mówię dzisiaj, to się ogólnie mówi, to się nie kradnie, tylko się organizuje, czy pożycza na wieczne oddanie. Tak się mówi, pożyczyłem na wieczne oddanie. Ale my, braterstwo, co może być problemem i każdy może pierwszym rzeczą, tak jak apostoł Paweł mówi, nie kiedyśmy te rzeczy czynili, ale dzisiaj, żeby mam rzeczy nasze być przeszłość. Może nie zawsze dla wszystkich, ale w dosłownym tłumaczeniu może być przeszłość, to słowo nie kradnie. Ale przede wszystkim w odniesieniu duchowym, nie okradaj nikogo dobrego imienia. Jeżeli o kimś nie potrafisz powiedzieć coś budującego, coś, co by dobrze wpływało na niego, pozytywnego, to lepiej po prostu nie mówić w ogóle. Jeżeli dobrze nie możemy mówić, to nie mówić w ogóle. Bo okradanie kogoś dobrego imienia jest na pewno kradzieżą. Kradzieżą, nawet jeżeli jest to braterstwo prawdą. Nawet jeżeli jest to prawdą. To są prawdy, o których nie zawsze musimy mówić. Bo musimy pamiętać, że i za tego, który te rzeczy czyni, to Chrystus co? Umarł. I Chrystus za tego umarł, jeżeli On nawet się takich rzeczy dopuszcza. Następne przykazanie jest, nie będziesz mówił przeciwko bliźniemu temu świadectwa fałszywego. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Dlatego braterstwo, mówienie świadectwa fałszywego, może pamiętamy o tym, to co było najbardziej w życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa, u końca Jego dni, że szukali świadków, którzy by mówili rzeczy przewrotne, takie ujemne. To nie uwalnia nas od tego przykazania, a tym bardziej od tego ducha tego przykazania, że jeżeli nawet są pewne informacje o kimś mamy, które nie są budującymi informacjami dla społeczności, nie musimy tych informacji przekazywać. Czyli jeśli tym bardziej z reguły jeszcze nas się o to mogą nawet nie pytać. I ostatnie, dziesiąte, o którym się mówi, że jest koroną wszystkich przykazań Bożych. Tych przykazań Bożych, bo odnosi już nie tylko do rzeczy fizycznych, bezpośrednio mogących zastosować, ale odnosi do Ducha Bożego. i mówi tak, nie będziesz pożądał domu bliźniego tego, ani będziesz pożądał żony bliźniego tego, ani sługi jego, ani dziecka jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego tego. Tak jak powiedziałem, ta pożądliwość, zwrócenie uwagi w prawie Bożym, w tych 10 przykazaniach, że pożądliwość, to co się rodzi w sercu, jak apostoł Paweł mówi, że grzech poczęty w sercu rodzi, myśl poczęta w sercu rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. To tu właśnie ta myśl jest uzewnętrzniona. Pokazana, że człowiek nie tylko ma czynić, no, nie ukradłem, nie zabiłem, tylko również nie pożądałem. Zazdrość, później w przypowieści Salomona to jest powiedziane, te pożądanie, często wynikające z zazdrości, właśnie to jest bardzo podobne przymioty, to jest, Salomon mówi, miłością kościa. Pożądanie jest miłością kościa, że człowiek nie może sprawić, ta zazdrość. To jest coś takiego, co z reguły, jeżeli jest w czyimś życiu, to nie może patrzeć na szczęście drugiej istoty. I te bezpośrednie przykazania, bym powiedział, na pewno o nich musimy pamiętać. Prawo Boże, reprezentowane, jeszcze raz to pokażę, w tych 10 przykazaniach zakonnych wywarło i w dalszym ciągu wywiera bardzo, bym powiedział, takie dobre, budujący wpływ na rodzaj ludzki. A przede wszystkim braterstwo jest świadectwem wspaniałości i dobroci naszego niebieskiego Ojca, że dał ludziom to, co jest namiastką dla ludzkiej wyobraźni, wyobrażania, co sobie człowiek może wyobrazić, namiastkę jego doskonałego prawa, aby rodzaj ludzki, korzystając z tej namiastki jego prawa, nie podążał do większej degradacji i chaosu ze swojej strony. Aby przez to mógł otrzymać cały rodzaj większe błogosławieństwa, którego jako cząstkę rodzaju ludzkiego za te, którzy 60 lat nie zbędą.